To zaczynamy od meritum dzisiejszego live'a, czyli najpierw to, co dziś rano wydarzyło się w Moskwie.
Похоронили еще какому-то, сука.
To podmoskiewska rafineria, 15 kilometrów od Kremla. Nic dziwnego, że Ukraińcy są zadowoleni, nie mają powody, naprawdę mają do tego powody, bo rzeczywiście to był kolejny skuteczny atak i mówi się o tym, że największy tak naprawdę, najskuteczniejszy atak od początku całej wojny, jeśli chodzi o stronę ukraińską, jeśli chodzi o atak na terytorium Rosji, bo to, co widzieliście, to na początku przede wszystkim, co obiega tak naprawdę te zdjęcia, obiegają cały świat, wszystkie media, te takie duże media rzucają to nagranie. Ciekawe coś, co spotka tego człowieka, który to nagrał ze swojego balkonu, bo już takie się pojawiają pytania. To jest rafineria 15 kilometrów od Kremla. I to, co jest charakterystyczne, to, że ta rafineria została zaatakowana już 2 dni temu. Ta rafineria dostarcza 70% paliwa dla Moskwy, to znaczy 70% benzyny i 40% reszty paliwa. I no, samo to, że ona została drugi raz zaatakowana, tylko że tym razem znacznie skuteczniej jeszcze niż wczoraj, no to świadczy, przedwczoraj, przepraszam, to świadczy najlepiej o skuteczności Ukraińców. Jak to robią? No to mogę się tylko domyślać, spróbuję to w tym live omówić. Na początku jeszcze tylko plan gry. Plan gry jest taki, że teraz mamy szybkiego live'a, możecie zadawać pytania, jeśli chcecie, dajcie tylko znać, mówię, czy wszystko działa, bo miałem pewne problemy tutaj z techniką i ze skonfigurowaniem kamery, ale przynajmniej lepiej mnie widzicie, myślę, że odkąd mam tę nową kamerę. I potem mamy o 19 już rozmowę z Marcinem Strzyżewskim i tam omówimy sobie po kolei, po pierwsze ten atak, bo coraz to nowe informacje dochodzą, więc jeszcze się dla Was trochę przygotuję na ten temat, ale przede wszystkim ogólną sytuację w Rosji. Marcin śledzi, jak wiecie, to, co dzieje się w rosyjskich mediach, jeszcze bardziej niż ja, śledzi rosyjskie kanały telegramowe, więc najzwyczajniej w świecie omówi dla nas perspektywę rosyjską, jak ten atak i ten poranek jest komentowany w Rosji, no bo jest komentowany, proszę Państwa. Ja tylko Wam zdradzę, że Komsomolska Prawda skupia się głównie na tym, że udało się rosyjskiej obronie przeciwlotniczej zestrzelić 195 dronów i w związku z tym właśnie tytuł na Komsomolskiej Prawdzie to jest tytuł, który brzmi dokładnie tak. Czapki z głów przed obroną przeciwlotniczą Moskwy. No to Wam pokażę, jaki Ukraińcy zrobili mem. Mem pod tytułem dron, ściągam przed nim czapkę, uchylam przed nim czapkę. No i oczywiście przerobili to zdjęcie, które naprawdę no, w tej chwili robi furorę chyba w całej Ukrainie, ale nie tylko, tak jak powiedziałem. Ja zaraz Wam jeszcze pokażę, jeżeli chcecie oczywiście, dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, żebym Wam zrobił, bo przygotowałem dla Was zbiór memów na temat tego, co się wydarzyło w Moskwie i to oczywiście dla Was pokażę, ale najpierw te kluczowe informacje. Tak jak powiedziałem, w ostatnich dniach Ukraińcy atakowali właściwie co noc, właśnie tutaj w tym wypadku o poranku atakowali terytorium Rosji. Tradycyjnie atakują już rzeczywiście rafinerię i doprowadzili do tego, że kłopoty z paliwem są w 25 obwodach, regionach rosyjskich. Natomiast dziś pojawiły się informacje, że te kłopoty będą nawet może i w 50 regionach. To do potwierdzenia, na razie wiemy o 25, najgorsza sytuacja na Krymie. Na Krymie, proszę Państwa, panika, na Krymie ludzie uciekają z półwyspu i żeby to też nie zabrzmiało, żebyście sobie nie wyobrażyli, że tak, nagle wszyscy się pakują i wyjeżdżają, to nie tak, po prostu są narzekania, są nagrania, są filmiki w internecie, wystarczy poszukać. Przede wszystkim jest kłopot też z przylatywaniem i wylatywaniem z Krymu, no bo z powodu ataków dronami jest problem z lotniskiem, więc Krym już jest jednym z miejsc, które nie są w pierwszej piątce, nawet odwiedzanych przez turystów z Rosji, tylko spada coraz to niżej, a nawet można przeczytać w niezależnych mediach rosyjskich o tym, że ludzie, którzy mają tam pensjonaty, kurorty, często szukają kupców na te kurorty i pensjonaty, tak bardzo te naloty ukraińskie uprzykrzyły tym ludziom życie. Oczywiście Ukraińcy się z tego cieszą, bo liczą na to, że przy kolejnych takich nalotach społeczeństwo rosyjskie wreszcie objawi swoje niezadowolenie. Jest najtrudniejsza sytuacja na Krymie. Tam zresztą są ograniczenia, jeśli chodzi o możliwość zakupu paliwa. Z tego co pamiętam, 30 litrów benzyny można zatankować na raz, no ale też pojawił się nawet taki profil telegramowy, gdzie jest informacja o tym, czy paliwo dojechało na Krym. To jest do tego stopnia problem z paliwem na Półwyspie, który okupują do 2014 roku Rosjanie. Jeszcze sprawdzam czat od razu, widzę, że trochę Państwa jest, miło mi bardzo, to taki spontaniczny live, widzę, że chcecie memy, dobrze, to zaraz będą memy. Na razie to w Moskwie są przede wszystkim, ludzie są w szoku, że kolejny taki atak miał miejsce, bo tu nie chodzi tylko o rafinerię. Oczywiście ta rafineria robi największe wrażenie, dlatego że tak jak powiedziałem, mówimy o rafinerii, która jest 15 kilometrów od samego Kremla. To jest dzielnica Moskwy, gdzie się znajduje ta rafineria. Moskwa jest 16-milionowym kolosem, 1/10% Rosjan żyje w Moskwie i jak do tej pory, no Rosjanie jednak, wydaje mi się, że Rosjanie nie spodziewali się tych ataków po stolicy. Ilość obrony przeciwlotniczej w kolejnych takich pierścieniach w Moskwie jest najwyższa. To jest najlepiej chronione miasto, a mimo to, proszę Państwa, wydarzyło się to, co Wam pokazałem i pokażę Wam jeszcze kolejne nagrania, które dla Was przygotowałem z tej nocy. Zaatakowane także i uszkodzone bloki mieszkalne, budynki w Moskwie. To nie jest tak, że tylko sama Moskwa, sama rafineria pod Moskwą uszkodzona. Już chowam to i dodaję kolejny film. Tak, to jest droga i widok na rafinerię z jednej strony, z drugiej strony widzicie. No a to już jest ta druga część, która największe, której najwięcej się mówi. No tutaj te obrazki świadczą jakby same za siebie. To jest, niektórzy już piszą, tak jak Marcin napisał, największe bombardowanie Moskwy od II wojny światowej. Pojawiły się takie memy w polskim internecie, takie informacje, że to największy pożar Moskwy od czasu, kiedy Polacy i Litwini zajęli Moskwę. Wydaje mi się, że nie, że jest jeszcze jeden podpalacz, który Moskwę skutecznie podpalił. No i tutaj posłużę się memem, jeśli pozwolicie, bo to jeden z tych memów, który w Ukrainie dziś robi furorę. Tak. Podobieństwo nieprzypadkowe, jak widać. Jeżeli chcecie więcej memów, to dajcie znać. Mam przygotowaną całą paczkę. Czy Ukraińcy w tym roku wyprodukują balistyki? Odpowiadam od razu na szybkie pytanie. Moim zdaniem będą robili wszystko, żeby to zrobić, ale to nie jest takie proste. Zobaczymy, czy to się uda. Trudno mi w tej chwili powiedzieć. To znaczy, na pewno w tej chwili trwają bardzo zaawansowane prace i to zależy, co pytający ma na myśli, bo Ukraińcy produkują już pociski balistyczne, przecież mieli toczkę U, mieli te pociski produkować i modernizować. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś, mają Neptuny, które też są balistyczne, przeciwokrętowe, ale stosowane też do ataków naziemnych, więc Ukraińcy produkują już balistyki, ale jeżeli myślimy o jakichś nowych jeszcze pociskach, no to trudno mi powiedzieć, czy trwają prace nad jakimś kolejnym rodzajem, natomiast na pewno walczą o to, żeby wyprodukować rakiety przeciwbalistyczne. To zrozumiałem w tym pytaniu. No ale na razie to jest bardzo skomplikowana technologia i to jest trudne też w trakcie wojny, ale na pewno są bliżej niż na przykład państwa Europy Środkowej, bo tak jak powiedziałem, Ukraińcy pociski balistyczne produkowali, modernizują, produkują, są w stanie, na początku wojny używali wielokrotnie toczek. Potem się ten zapas wydaje się, że skończył, ale na pewno coś jeszcze mają zachomikowane, więc myślę, że jeśli chodzi o kwestie balistyczne, to jak najbardziej, tylko że one są krótkiego zasięgu względnie, a te drony są bardzo dalekiego zasięgu, jak widać są skuteczne przy tej niefrasobliwości rosyjskiej obrony przeciwlotniczej, przed którą, tak jak powiedziałem, w komsomolskiej prawdzie dziś wszyscy schylają czapki, ale na więcej na ten temat to zapraszam Was o 19 na rozmowę z Marcinem Strzyżewskim, bo on nam podsumuje to, jak dzisiaj media rosyjskie reagują na ten nalot, na ten atak. Wrzucam coś nowego, żebyście cały czas jakby mieli obraz tego, co się dzisiaj działo, aczkolwiek myślę, że najlepiej jednak to opisuje cały czas to nagranie, bo tam widać wszystko. Wróćmy do meritum. Tak jak powiedziałem, po ataku na ławę Peczerską i po zmasowanym uderzeniu na Kijów, to miało miejsce wszystko w nocy z niedzieli na poniedziałek. Ukraińcy we wtorek odpowiedzieli atakiem na rafinerię i na Moskwę. Na Moskwę ten atak nie był jakoś specjalnie skuteczny, ale rafinerię trafili. Doszło tam do pożaru, nawet do kilku pożarów. Natomiast w tej chwili porazili właściwie całą tę rafinerię, jak widzicie, tam jest potężny, tam są potężne pożary, które są w tej chwili dalej gaszone i to, co chyba najważniejsze, to tak jak powiedziałem, że ta rafineria zaopatrywała Moskwę i okolice, cały ten region moskiewski, tą wielką Moskwę, mówię o obrębie aglomeracji, 70% benzyny i w 40% właśnie oleju napędowego trafiało stamtąd na stacje benzynowe, a to oznacza, proszę Państwa, że Moskwa będzie miała problem z paliwem. Zobaczymy, kiedy się pojawią kolejki i czy się pojawią, bo jestem przekonany, że władze rosyjskie zrobią wszystko, żeby po prostu nie było tych kolejek i zaczną ściągać do Moskwy paliwo z całej Rosji, z innych regionów, byleby tylko tych kolejek nie było w centrum, byleby tylko media rosyjskie tego nie widziały, ale nie tylko rosyjskie, przecież mamy też jeszcze korespondentów mediów z innych krajów, choć z zachodu praktycznie już nie, na miejscu. W każdym razie wizerunkowo to jest największy problem dla Rosjan, więc tutaj w tym wypadku wydaje się, że Kreml zrobi wszystko, żeby tych kolejek nie było. Tak jak powiedziałem, sami Rosjanie mówią o największym nalocie od 2 lat. To jeszcze nie padło. Wydaje się, że to jest największy nalot od początku nawet wojny, jeśli chodzi o skuteczność trafienia, bo tu o to chodzi. Wcześniej było więcej dronów używanych do nalotów, ale one były zestrzeliwane, a tutaj w tym wypadku, owszem, Rosjanie mówią o zestrzeleniu 195 dronów, tylko co z tego, jeśli takie obrazki, jak przed chwilą Wam pokazywałem, możemy oglądać, a to nie koniec, zaraz jeszcze znajdę kolejne zdjęcia. Naprawdę jest tego dużo. Jeśli chodzi o memy, to za chwilę, na koniec, ale jeszcze ważne informacje. Mamy w tej chwili sytuację na froncie, w której Konstantynówka jest niestety zagrożona zajęciem. Pamiętacie, najważniejsze miasto w tej chwili na froncie, też dla Rosjan, najważniejsze dlatego, że otwiera drogę do Kramatorska i Słowiańska. No i mamy też po szczycie G7 informacje, że Wołodymyr Zełenski, jego ekipa, jego otoczenie robi wszystko, aby przekonać Donalda Trumpa do utrzymania sankcji na Rosję, do wznowienia tych sankcji na rosyjską ropę i jednocześnie w połączeniu z sankcjami ukraińskimi, jak to jest nazywane, bo zwróćcie uwagę, że Wołodymyr Zełenski, jak publikuje te informacje o kolejnych nalotach, to on nie mówi o uderzeniach, tylko mówi o sankcjach ukraińskich. To jest taki żart, który się bardzo dobrze sprzedaje w Ukrainie, się bardzo Ukraińcom podoba, no ale on też dobrze pokazuje to, co się udaje Ukraińcom osiągnąć, bo po tych wielomiesięcznych uderzeniach w rafinerię, które trwają już przecież tak naprawdę ponad rok grubo, Wydaje mi się, że to już będzie 1,5 roku, jak takie naloty są prowadzone. Już latem zeszłego roku to się działo. No to myślę, że taka intensywność duża jest obserwowana od jakiegoś roku do 1,5 roku tych ataków właśnie w rafinerię. No udało się Ukraińcom doprowadzić do takiej sytuacji, że Rosjanie bardzo mało produkują paliwa, a bardzo wiele najzwyczajniej w świecie ropy po prostu eksportują jako czystą ropę, bo nie mają gdzie tego paliwa przerabiać, nie mają gdzie produkować benzyny i oleju napędowego. Oni przez to mniej zarabiają, no ale też przy takich atakach, tak jak też w terminal w Tuapse mieliśmy przecież jakiś czas temu, to po prostu też upośledzają Ukraińcy też możliwości przesyłu i wywożenia tej ropy z Rosji, a tak jak wielokrotnie Państwu mówiłem, od węglowodorów zależy zdolność Rosji do prowadzenia wojny. Oni właśnie dzięki węglowodorom te wojny mogą prowadzić, bo właśnie na to idą środki ze sprzedaży węglowodorów. Bezpośrednio one trafiają do rosyjskiego budżetu i idą właśnie na uzbrojenie, na budżet obronny Rosji. No wiadomo, że to nie jest budżet obronny, tylko to jest budżet używany po prostu do tej inwazji. Chcieliście memy, dobrze, teraz porcja memów po tym nalocie. Nalocie, po którym możemy się też spodziewać na pewno jakiejś odpowiedzi rosyjskiej. Tego możemy być pewni. I to na pewno będzie odpowiedź też wymierzona w cele cywilne, tak uważam. Niestety, już Wam pokazuję kolejne memy, które przygotowałem, które się pojawiły. I co ciekawe, niektóre z tych memów wcale nie są tylko z Ukrainy, bo też trafiłem na jeden polski, który mnie bardzo rozbawił. Ale najpierw te memy ukraińskie i tak cały czas ten fragment kopuły się wszędzie pojawia. No i też dość popularny jest motyw z UFO właśnie w memach ukraińskich, tak jak na przykład tutaj. Kolejny mem to jest oczywiście mem z Putinem. Już, gdzie on jest? Tak, to jeszcze a propos UFO, to przeróbka okładki Dnia Niepodległości. Dalej, tak jak pokazywałem, Napoleon, to już było, ale to mówię, to jest tylko część, to jest też część, którą udało mi się pobrać. Kolejny mem, rozumiem, że to pilot drona ukraińskiego, dalej mamy, sekunda, dalej mamy mem niepoprawny politycznie z Wołodymyrem Zeleńskim. No i jeszcze taki o tej czapce, bo to nawiązuje do, ale szukam jeszcze tego polskiego, który mnie bardzo rozbawił. A no i oczywiście mój ulubiony, to jest zdecydowanie mój ulubiony mem. Zostawię go trochę na dłużej, niech sobie powisi, bo wrócimy do niego zaraz na chwilę. Dajcie znać, który Wam się najbardziej podoba. No i wersja polska. A, jeszcze jest tak, wersja putinowska. Też bardzo udany moim zdaniem. Dajcie znać, który Wam się najbardziej podoba. Mi ten z rozwaloną głową Putina i ten ostatni. No ale też, żeby nie było, że jesteśmy gorsi, wersja polska, proszę bardzo. To na szybko przed samym wejściem zobaczyłem w komentarzu na Twitterze. To polska wersja. A, tylko mogę udostępnić maksymalnie tylko 10 zdjęć, no to muszę coś chyba usunąć, żebym mógł udostępnić dla Was. No nie, no, blokują nam polską twórczość, proszę Państwa, na YouTubie. Bardzo nieelegancko. Ja Was też odsyłam na swój profil na Instagramie. O, jest, wersja polska, proszę bardzo. Bardzo mi się podoba również. Ja Was też odsyłam na mój profil na Instagramie, gdzie rano, jak zobaczyłem to nagranie, to wrzuciłem na Instagrama właśnie te nagrania, które się pojawiły z tych z tych nalotów. No i stwierdziłem, że Mordor Mordorem, bo tak mówią Ukraińcy na Rosję, ale to mi się ten obraz taki uroczy, o którym pisali mi znajomi, jeszcze jak spałem, wysyłali mi te nagrania, to właśnie ten widok kojarzy mi się nie z Mordorem, tylko jeśli już z Władcą Pierścieni, to Shire i z Hobbitami, więc stąd podłożyłem taką, a nie inną melodię pod rąkę, którą rzuciłem na Instagrama i na Facebooka. Jak chcecie, mogę ją rzucić też później na YouTube'a. Zaraz zobaczę, czy da się ją na szybko pobrać. Ale jakby mi się nie udało, to odsyłam was na mojego Instagrama. Wielka wizerunkowa porażka Rosji. To by można było najkrócej podsumować. I tak naprawdę wielka wizerunkowa porażka tego pana, czyli Władimira Putina, to jest naprawdę porażka Putina, bo on chciał Ukrainę zajmować w 3 dni. A po 4 latach wojny, po ponad 4 latach wojny, kiedy mamy już 5. rok wojny tak naprawdę, mamy sytuację, w której to właśnie Moskwa jest atakowana przez Ukraińców. No i myślę, że dla samego Putina to jest problem. Problem wizerunkowy. Poparcie dla tej wojny spada. Tak jak wam mówiłem już jakiś czas temu, przeczytałem niezależne badania rosyjskie robione na terytorium Federacji, z których wynika, że ponad 60% Rosjan już tej wojny nie chce kontynuować. Chciałoby zakończenia tej wojny i to jak najszybciej, najlepiej w tym roku. Putin pewnie tego nie weźmie pod uwagę, natomiast no warto, proszę Państwa, zwrócić uwagę na to, że te nastroje się po prostu zmieniają na antywojenne, a jest tak też właśnie dlatego, że Rosjanie wstają i mają takie obrazki rano z okien. Nie wszyscy oczywiście, ale kolejne miasta są atakowane i te kolejne miasta są po prostu atakowane skutecznie. I to jest chyba najbardziej kluczowe, że rzeczywiście udaje się Ukraińcom te uderzenia prowadzić tam, gdzie chcą. Moskwa, Tatarstan, fabryki dronów, wszystko właściwie. Wszystko, co chcą uderzyć, tam trafiają. No i potem w mediach nie mówi się o wielkich zwycięstwach rosyjskich, tylko w mediach całego świata, których nie ma, których brakuje, bo temat Konstantynopolu całkowicie został przykryty tym. No, mówimy o stolicy Rosji, do tej pory atakowanej, ale no jeszcze nie aż tak skutecznie. Mówimy o miejscu, które jest 15 km od Kremla, które zostało 2 dni temu już zaatakowane, przypomnę. To jest naprawdę duża rzecz, przede wszystkim dlatego, że Rosjanie, jak się okazuje, to są nieskuteczni. Nieskuteczni, jeśli chodzi o swoją obronę przeciwlotniczą. Chodzi na to, że to Ukraińcy mają skuteczniejszą obronę przeciwlotniczą od Rosjan. Mimo tego, że to Rosjanie mają najzwyczajniej w świecie no większe możliwości, jeśli chodzi o ataki. Mówię tutaj o pociskach hipersonicznych, pociskach balistycznych, których używają do ataków. Ukraińcy pewnych zdolności nie mają, owszem, balistyczne mają, ale nie takiego zasięgu. To wynika też z tego, że to jest kraj stale ostrzeliwany, bombardowany, ale no wyobraźcie sobie, że w 1. roku wojny będziemy mieli takie obrazki. No, Ukraina jest wyczerpana, jest zmęczona. Ja wielokrotnie o tym pisałem, odsyłam do moich analiz, zwłaszcza ostatnio pisanych dla Wirtualnej Polski. Natomiast co z tego, jeśli to Rosja, ta druga armia świata, ten carstwo, ten kolos, oglądamy co jakiś czas takie obrazki, jest coraz weselej, jest coraz skuteczniej po stronie ukraińskiej. I naprawdę ktoś, kto ma wątpliwości, czy Ukraińcom to poprawia morale, to odpowiadam, poprawia. No, tak jak mówię, dzisiaj wiele osób do mnie napisało z Ukrainy, że to cudowny poranek, dlatego że po prostu, tak jak mówiłem wcześniej, jeśli chodzi o stronę ukraińską, no to daje nadzieję, że ta wojna się kiedyś skończy, ale to też daje takie poczucie, że nie tylko oni cierpią, że w końcu Rosjanie zaczynają odczuwać efekty tej wojny i tego, co robią, bo rzeczywiście, tak jak Państwu wielokrotnie mówiłem, no jest takie poczucie po stronie ukraińskiej takiego po prostu no niesprawiedliwości, prawda, że Rosjanie prowadzą wojnę, atakują ukraińskie miasta i nie ponoszą za to żadnej, tak naprawdę żadnych konsekwencji. Więc każdy taki atak to jest dla Ukraińców dobra informacja, to jest dla Ukraińców coś, co ich bardzo, bardzo cieszy. Każdy taki widok płonącej rafinerii, atak skutecznie na obiekty właśnie strategiczne w rosyjskich miastach, to wszystko sprawia, że rzeczywiście, że w Ukrainie jest od razu lepszy nastrój i lepsze samopoczucie, tak jak powiedziałem, bo proszę Państwa, no chyba to jest dosyć zrozumiałe, ja chyba nie muszę tego tłumaczyć. Ktoś z Państwa napisał, że Raja Aleksandriwka padła. Tak, są takie informacje, że Raja Aleksandriwka padła. To miasto było miasteczko, wieś była broniona przez ponad 2 lata. Ja muszę to potwierdzić, czy cała miejscowość, tam już właściwie nie można mówić o całej miejscowości, tam nic nie zostało z tej miejscowości, no ale te ruiny były bronione. Czy cały ten teren Rosjanie zajęli, czy Ukraińcy wycofali się, z tego co wiem, to tak, na z góry przygotowaną, upatrzoną kolejną linię obrony. Wydaje mi się, że tak jest i w takim wypadku to nie jest jakaś wielka tragedia dla strony ukraińskiej. Natomiast fakt jest faktem, że Rosjanie zbliżają się do Kramatorska i przygotowują i słowiański Kramatorsk w przypadku Raja Aleksandriówki do Słowiańska bardziej, od strony Konstantynówki czy Konstantynówki do bardziej do właśnie do Kramatorska. No, przygotowują się, bardzo by chcieli zająć to miasto, odnotować jakiś sukces, tylko tak jak powiedziałem, w tym wypadku, jeśli są takie memy, to o sukcesie trudno mówić. Świat patrzy na to i myślę, że to sprawia, że nie ma się z czego cieszyć w przypadku Rosjan, nawet jeśli udało im się zająć kolejną małą miejscowość, tak jak mówię, kolejną małą miejscowość w Donbasie i zbliżyć znów do Kramatorska, no to jednak atak na Moskwę, uderzenia na Moskwę to jest trochę jednak coś większego, tak mi się wydaje. Odnoszę takie, mówię, wrażenie, że dziś i w kolejnych dniach cały świat będzie mówił o tym, a nie o tym, że się udało zająć kolejną wieś w drodze do Kramatorska, który Rosjanie chcą zająć od początku wojny i jak na razie średnio im się udaje. Ale fakt jest faktem, że zbliżają się niestety, zbliżają się do miasta i to jest jedyny tak naprawdę odcinek frontu, który może teraz sztabowi generalnemu Ukrainy spędzać sens powiek, bo na innych kierunkach udało się Rosjan zatrzymać, a miejscami nawet kontratakują. Ja Was odsyłam do rozmowy mojej z pułkownikiem Piotrem Lewandowskim na ten temat. Jaka będzie odpowiedź Kremla? Pytają Państwo w komentarzach, w sensie na czacie. Moim zdaniem będzie to po prostu atak znów na ukraińskie miasta i możemy się spodziewać, może nawet dziś w nocy, zmasowanego ataku na Kijów. Miejmy nadzieję, że nie ucierpi tak jak ostatnio Laura Peczerska, że nie ucierpi tak jak ostatnio żaden zabytek skali UNESCO chroniony właśnie przez po prostu zabytek klasy dziedzictwa kulturowego, światowego w wyniku tego ataku. Natomiast no nie spodziewam się, nawet dzisiaj rozmawiałem ze znajomymi z Kijowa, nie spodziewam się, żeby Rosjanie mogli odpuścić po czymś takim i nie zdecydować się na odpowiedź właśnie w postaci jakiegoś uderzenia na ukraińską stolicę. Myślę, że to się na pewno wydarzy. Pytanie, ile mają rakiet po tym ostatnim ataku, gdzie sporo zużyli na ławrę, ale moim zdaniem, i o tym też mówiliśmy z Piotrem Lewandowskim w niedzielę, też pogadamy chyba dzisiaj o tym z Marcinem Strzyżewskim, na pewno Rosjanie mają jeszcze jakąś taką rezerwę strategiczną tych rakiet, żeby móc atakować właśnie Ukrainę i nie zużywają wszystkiego na te kolejne naloty, tylko mają tę rezerwę. Myślę, że po takim blamanżu to możemy się spodziewać tego, że jednak zdecydują się jakiejś części rakiet użyć dziś, no bo pokazuję wam dalej te memy po kolei na zmianę. No, myślę, że Putin dzisiaj dostał szał. Zobaczymy, na co się to przełoży, bo Rosja musi zamanifestować siłę. To jest oczywiste. Oni są w tym momencie nie tylko osłabieni po takim ataku. Nie tylko mogą być, są problemy z paliwem, ale oni są ośmieszeni. Taki atak ośmiesza władze rosyjskie i to też w oczach osób, które najbardziej jakby myślę, że są kluczowe dla Rosjan, to znaczy w oczach wyborców. Wyborców, którzy oczywiście będą głosowali jesienią w wyborach, które będą sfałszowane, ale to nie zmienia faktu, że Putin myślę, że jeśli się kogoś boi czegoś, to właśnie tego, że społeczeństwo może się nie zbuntuje, bo myślę, że zdaje sobie sprawę z tego, że do czegoś takiego nie dojdzie, ale obawia się, myślę, że właśnie tego, że to społeczeństwo zacznie pokazywać swoje niezadowolenie. I to jest chyba najważniejsze w tym nalocie, w tym ataku, najskuteczniejszym jak do tej pory na Moskwę, na stolicę Rosji tej wojny. Minęło 30 minut tego live'a. Ja tak jak powiedziałem, za 3 godziny mamy rozmowę z Marcinem Przyrzeskim, więc to był tylko taki wstęp, a resztę omówimy sobie w rozmowie z Marcinem. Zachęcam was do obejrzenia tej rozmowy, bo ona naprawdę będzie ciekawa, a ja już może nawet wcześniej uda mi się ją zrobić, już może nawet o 18. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie ją o 19 czy o 18. Napiszcie tutaj. Patrzę na szybko, teraz jeszcze 10 minut na wasze pytania, więc piszcie na czacie, o co chcecie zapytać i potem się będziemy żegnać. Także 10 minut na pytania i zapraszam was na rozmowę, gdzie bardziej szczegółowo omówimy cały ten atak, to co się wydarzyło i to jak reagują Rosjanie i rosyjskie media i nie tylko. To jak cały świat komentuje ten właśnie atak na Moskwę. Nie wiem, moim zdaniem, panie Pawle, Putin nie zacznie rozważać kwestii nuklearnej, jakiegoś ataku, bo to mu nic nie da. Co by mu to dało? No całej Ukrainy nie zaatakuje głowicami jądrowymi, mogłaby być straszliwa reakcja świata. I ja nie mówię tutaj, że ktoś by wszedł z nim w wojnę nuklearną, no ale całkowicie Rosja by została wtedy odcięta też pewnie od wsparcia Chin. To by się mogło skończyć, a wydaje się, że efekty raczej nie byłyby na tyle satysfakcjonujące, nie udałoby się dzięki temu wygrać wojny, więc wydaje mi się, że to jest raczej mało prawdopodobne, zawsze tak uważałem. Aha. Niestety Putin raczej nie kopnął w kalendarz, jak to państwo mówią. Jakie kolejne pytanie? Ale Rosjanie próbują bombardować. Czy państwo myślą, że Rosjanie są jeszcze, bo ktoś pyta, a co jeśli Rosjanie się wkurzą i zaczną bombardować Ukrainę tak jak Czeczenie? Oni nie mogą bombardować Ukrainy tak jak Czeczenie. Oni próbowali na początku wojny i to się nie udało, bo były zestrzeliwane kolejne rosyjskie samoloty. Rosjanie nie są w stanie ze względu na ukraińską obronę przeciwlotniczą, też na przykład na samoloty, które mają Ukraińcy, wlatywać i penetrować terytorium i przestrzeni powietrznej ukraińskiej, dlatego moim zdaniem oni nie będą tego robić, nie będą bombardować w taki sposób jak Czeczeni, bo nie są w stanie, a oni są wkurzeni bardzo i szukają kolejnych metod na ataki na Ukrainę. Tak jak ktoś z państwa zapytał, jaka była reakcja na Ławrę, no oczywiście rosyjskie media pisały o tym, że to tak naprawdę Ukraińcy, nie Rosjanie, że tutaj Rosja nie jest niczemu winna i tak dalej. No a co mają pisać? Co mają pisać w tym wypadku rosyjskie media? No to jest niestety propaganda i tyle. No tutaj w tym wypadku nikt nie może powiedzieć, że to jest ukraińska propaganda, bo koń jaki jest, każdy widzi w tym wypadku piękny Anglo-Arab albo czystej krwi Anglik, bo no, mamy wybitne uderzenie, trafienie i jakiś koszmarną no, serię pożarów pod Moskwą. I już teraz pytanie, czy przypadkiem nie skończy się to tym, że na Moskwę spadnie ten naftowy deszcz, który spadł na przykład na Tuapse, o czym się dużo mówiło, przede wszystkim właśnie w mediach też zachodnich. No w Rosji oczywiście się o tym mało mówiło, było to ukrywane przez media, no ale w telegramach, Rosjanie korzystają z telegrama, próbowało jego władzę ograniczyć, ale to się nie udało. W telegramach jest wszystko i ludzie czytają o tym, co się dzieje i to też oglądają. Dobrze, czytam kolejne pytania, jeszcze 5 minutek. Jaka to może być skala procentowo, w jakim sensie? Czy jest szansa na kolejny atak na most krymski? Moim zdaniem w ciągu tego lata, za chwilę zaczynają się wakacje, proszę Państwa, na pewno zobaczymy atak na most krymski ze strony Ukraińców. Jestem przekonany, że będzie kolejna próba, zwłaszcza, że te ataki na Krym są bardzo skuteczne. Dziękuję bardzo za podziękowania. Mówi się o tym, że połowa produkcji rosyjskiej, jeśli chodzi o, została upośledzona. Większość rafinerii została w jakiś sposób uszkodzona w ciągu ostatnich miesięcy, ale to jest tak samo jak z systemem energetycznym Ukrainy. Odbudowujesz go, ale on już nie jest tak wydajny i tak wydolny. Tak samo jest z Rosją, jeśli chodzi o ten system energetyczny Rosji. No to jest chyba mój ulubiony mem, chociaż ten, tak jak mówię, też bardzo mi się podoba. Ten wideo też mi się podoba, ale no, Państwo chyba pisali, było kilka głosów, że ten jest najlepszy. To dajcie znać, tak jak mówię. Tak, oczywiście ktoś pisze o tym, że doigra się Ukraina atomu. Jakby miał być ten atom użyty, to by został użyty na początku wojny. Ja chciałbym prosić osoby, które mają takie pomysły, albo rosyjskich troi, którzy cały czas o tym mówią, co by to miało dać Rosji i co? Jaki byłby efekt? Co Ukraina się podda, jak ktoś im rzuci bombę atomową na głowę? Co Rosjanie chcą zajmować, jeśli rzucą bombę atomową na Ukrainę? No przecież to jest abstrakcja. Oczywiście można tym straszyć i Rosjanie przez jakiś czas, zwłaszcza administrację Joe Bidena, straszyli w ten sposób skutecznie, ale to jest moim zdaniem abstrakcyjne myślenie, że teraz nagle Rosjanie rzucą bombę atomową na któreś z ukraińskich miast i Ukraina się podda. To raczej by jeszcze bardziej Ukrainę, przynajmniej żołnierzy ukraińskich, oni i tak mają takie poczucie, że nie ma wyboru, więc ja nie wierzę w żadne użycie broni atomowej. Zwróćcie uwagę, że nawet broni chemicznej Rosjanie używają w bardzo ograniczonej formie, używają fosforu i zakazanych konwencjami tego typu substancji, ale broń masowego rażenia, Chiny by się na to nie zgodziły, a Rosja jest zależna od Chin. Prosta piłka. Tak, w najbliższej perspektywie na pewno będzie się działo na Krymie, to jest to, co ktoś zauważył w komentarzu, ja też Państwu to jakby z całą pewnością to podkreślę, no i na pewno też będzie, mówię, niestety odwet rosyjski, przy czym tak jak to mi dzisiaj napisał jeden z ukraińskich żołnierzy, ten atak na ukraińskie miasta i tak by był, tyle że no, najzwyczajniej w świecie w tym wypadku mamy taką sytuację, że ten atak jest już po ukraińskim ataku, ale to naprawdę wiele nie zmienia. Czy zimą Ukraińcy przeprowadzali takie ataki? No pierwszy raz taki atak na Moskwę przeprowadzili, a i tak Rosjanie robili wszystko, żeby im zniszczyć infrastrukturę energetyczną, pozbawić ich ciepła, wody, prądu, ogrzewania. Dziękuję bardzo za wszystkie polubienia. Jeśli możecie, to zostawcie. To jest też dobry moment, żeby Wam podziękować za to, że jesteście, za to, że oglądacie kolejne nagrania na tym kanale, za to, że subskrybujecie ten kanał. Jeśli ktoś jeszcze tego nie robi, to serdecznie Was do tego zachęcam. Już 213 tysięcy subskrybentów, no ale walczymy o to, żeby ten kanał dalej rozwijać, więc zachęcam. Ktoś napisał, proszę Państwa, na czacie, jeśli nie widzicie, Putin jest jak Piotr Wielki, no tak, jego idol. Obydwaj zdołali doprowadzić Rosję pomyślnie do XVIII wieku. No, ja czekam na to, aż pojawią się nagrania z dużych rosyjskich miast, że brakuje benzyny. Moim zdaniem to się wydarzy. Wrócę jeszcze do tego, co dzieje się na froncie. Inicjatywa rosyjska w Donbasie na kierunku Konstantynówki. Niestety Konstantynówka zagrożona całkowitym zajęciem. Na razie walki jeszcze w centrum miasta, ale Rosjanie przeniknęli do tego centrum. Ciężkie walki na wschód od Izumiu, przy Borowej, pod Lymaniem cały czas, bo to są dalej też te kierunki, gdzie Rosjanie liczą na to, że dojdą do Słowiańska od północy, zwłaszcza przez Lymań. No, jeśli chodzi o stronę tutaj ukraińską, to i na Zaporożu, i na innych kierunkach w tej chwili Ukraińcy są w stanie kontratakować, odzyskiwać inicjatywę, a na froncie naprawdę Rosjanie ponoszą bardzo duże straty. Ja zacząłem mówić o G7. Ukraińska strona wywiera presję na Donalda Trumpa, żeby te sankcje były dalej i żeby doprowadziły do tego, że Rosjanie siądą do stołu. Ukraińcy przekonywali, Wołodymyr Zełenski w rozmowie z Donaldem Trumpem przekonywał go do tego, żeby doprowadzić do spotkania, trójstronnego spotkania w Stanach Zjednoczonych. Miałoby się ono odbyć. Spotkania właśnie Władimir Putin, Wołodymyr Zełenski, Donald Trump. To spotkanie miało być zorganizowane przez Donalda Trumpa i w tej sytuacji Władimir Putin nie miałby takiej możliwości i ruchu, żeby odmówić. Tak jest pomysł ukraiński na próbę negocjacji i na zmuszenie Rosji do negocjacji. No i drugi pomysł to te ukraińskie sankcje, jak to oni to nazywają, jak nazywa to Wołodymyr Zełenski, czyli po prostu właśnie ataki na rafinerię, na infrastrukturę krytyczną rosyjską, tak żeby Władimir Putin po prostu czuł, że ta wojna mu się dalej, jej kontynuowanie nie opłaca. Bo to, co mówiłem Państwu kilkukrotnie, też w ostatniej rozmowie z Piotrem, wrócę do tego dzisiaj w rozmowie z Marcinem pewnie też, Rosja moim zdaniem próbuje doprowadzić do tego, że wojna potrwa jeszcze co najmniej do zimy albo do wiosny przyszłego roku. Będą chcieli Rosjanie przetestować zimą Ukraińców, czy wytrzymają kolejną fazę nalotów, kolejną fazę zimna, braku prądu, kolejną zimę taką jak ta, która miała miejsce no, w tym roku. Właśnie zimę teraz z 2026 na 2027 rok. Liczą na to, że zmuszą w ten sposób Ukraińców do ustępstw, no i do oddania Donbasu. To jest ten impas, który jest najtrudniejszy do przejścia przy jakichś rozmowach o zawieszeniu broni. Podobno Donald Trump był gotowy na to, żeby rzeczywiście przystąpić do takiej próby rozmów, żeby zaproponować to Putinowi, dlatego że ma być w świetnym nastroju po zawarciu dealu z Iranem. Ten deal został dziś podpisany, proszę Państwa, już oficjalnie i miał powiedzieć swoim współpracownikom, że skoro udało się zawrzeć deal z Iranem, to trzeba iść za ciosem i rozwiązać też kwestie Ukrainy i Rosji, więc możliwe, że ta propozycja ukraińska spotka się z pozytywnym przyjęciem przez Donalda Trumpa i zobaczymy, czy tego lata będziemy mieli takie spotkanie na szczycie w Stanach Zjednoczonych, będziemy mieli negocjacje na najwyższym szczeblu, no i wtedy też trudno będzie najzwyczajniej w świecie Putinowi i Kremlowi, jego współpracownikom, mówić o tym, że oni chcą dalej, chcą pokoju, nie chcą wojny w tym wypadku, dalej kontynuować, że są pokojowo nastawieni. Jeśli tutaj w takiej sytuacji dojdzie do spotkania, Putin nie będzie gotowy na jakieś na przykład zawarcie rozejmu na czas wyborów w Ukrainie albo na czas negocjacji już takich poważnych o zakończeniu wojny, no bo tego chcieliby w tej chwili Ukraińcy. Chcieliby, żeby doszło do rozmów, które zakończą się negocjacjami, ale najpierw zawieszenie ognia, zawieszenie broni na froncie, koniec z nalotami na miasta, a potem właśnie rozmowy. No a tak jak widzicie, Ukraińcy po raz kolejny pokazali, że zaatakować Moskwę, zaatakować Rosję, to właściwie mogą wszędzie, gdzie tylko zachcą. I na tym chyba będę kończył, proszę Państwa, bo tak jak powiedziałem, to nie koniec 45 minut live'a, ale mamy długą rozmowę, którą przygotowaliśmy. Marcinie, o tym, co się wydarzyło. Zachęcam Was, żebyście tę rozmowę obejrzeli za 2 godziny na moim kanale. Zaraz ją zapowiem i zachęcam, żebyście posłuchali o tym, jak Rosja zareagowała na ten atak, co się wydarzyło tam szczegółowo. Omówimy to, co piszą Rosjanie. No a teraz patrzcie na to obraz i pożegnam Was też tym nagraniem, które mi się bardzo spodobało, nie ukrywam, nagraniem z ostatnimi ukraińskimi skutecznymi nalotami na terytorium Rosji i na Moskwę. No, jak widać, raczej nastroje w Rosji nie są najweselsze. Tak bym to określił, najkrócej rzecz ujmując. Zanim się jeszcze pożegnam, to tak jak już mówiłem wcześniej, bardzo dziękuję za to, że jesteście, że oglądacie kolejne treści. Jest ponad 2000 osób na tym live'ie, na szybko zrobionym, więc bardzo, bardzo za to dziękuję. Tak, myślę, że ten serial dopiero się rozkręca i jeśli chodzi o kwestie ataków na terytorium Rosji, rosyjskie rafinerie, to jeszcze wiele przed nami. Ja też, jak zawsze, szczególne podziękowania kieruję do moich patronów, dzięki którym ten kanał mogę tworzyć, to dzięki Wam mogę robić takie live'y. Nie muszę pracować w redakcji, mogę wejść po prostu na YouTube'a i dla Was to realizować, mogę pisać, mogę publikować kolejne treści. Bardzo za to dziękuję. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona moich patronów, może to zrobić za pomocą portalu patronite.pl. Link do mojego patronata znajduje się w opisie tego nagrania i w ten sposób może się wspierać działalność tego kanału, który rozwijamy. Przygotowujemy budowę studia, to znaczy już zaczynamy, już mam miejsce, a teraz ruszamy z tym, żeby to studio zaopatrzyć, więc będziecie mieli, myślę, że lepszą jakość tych nagrań, które się tutaj pojawiają i lepsze tło. A tymczasem, tak już na koniec, żegnam się z Wami, ale tylko na 2 godziny, bo wieczorem, za chwilę właściwie, za 2 godziny zapraszam na rozmowę z Marcinem Strzyżewskim, gdzie omówimy szerzej, dokładniej to, co się wydarzyło. To jest tylko taki wstęp, no i też to, jakie mogą być skutki, jakie mogą być kolejne ataki, jak wygląda sytuacja ekonomiczna Rosji. Na to serdecznie zapraszam. A teraz, tak jak powiedziałem, żegnam się i życzę Wam miłego popołudnia i mam nadzieję do zobaczenia za chwilę ponownie na tym kanale.